With the Franciscan greeting of peace and all good things, Pokqui e Dobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars. For 88 years, the Rosary Hour, a Polish-language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the Internet on www.rosaryhour.com.
For many years, the Father Justin Rosary Hour has been heard on this radio station. Our broadcasting can only be continued through the generosity of our support. Please help us to make it possible to continue to share God's message through your donation to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. May God bless you.
Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie, to nasze rycerskie hasło. Ono nas zawsze prowadzić będzie i świecić jak słońce jasno. Ono nas zawsze prowadzić będzie i świecić jak słońce.
Rozpoczynamy program radiowej godziny różańcowej Ojca Justyna. Katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio dla Polonii już od 88 lat. Naszych programów możecie słuchać również przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Dzisiejszy program poprowadzi ojciec Marcel Sokalski, franciszkanin.
Witam Was, drodzy słuchacze i miłe słuchaczki. Słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Idąc za przykładem Chrystusa, Kościół uprzedza wiernych o smutnej i bolesnej rzeczywistości śmierci wiecznej, nazywanej także piekłem. Zasadnicza kara piekła polega na wiecznym oddzieleniu od Boga. Wyłącznie w Bogu człowiek może osiągnąć życie i szczęście, dla których został stworzony i których pragnie.
Zapraszamy Was dzisiaj na archiwalny program ojca Mariana Tolczyka.
Witam Was, drodzy rodacy i miłe rodaczki. Staropolskim, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tydzień temu mówiłem wam o szatanie. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie wyczerpałem tematu. Ba, jedynie naszkicowałem główne rysy zagadnienia, które z natury rzeczy jest trudne, dlatego podparłem się przy tym autorytetem innych teologów. Dziś chcę kontynuować rozpoczęty temat i spróbować omówić piekło. Tym razem skorzystam z tekstu audiencji generalnej naszego ojca świętego Jana Pawła II z 28 lipca 1999 roku. Papież to przecież największy autorytet, gdy chodzi o nauczanie Kościoła, więc któż mógłby lepiej od niego omówić tę sprawę? Proszę teraz ojca Władka, aby przedstawił wam tę wypowiedź Ojca Świętego.
Bóg jest Ojcem nieskończenie dobrym i miłosiernym, lecz człowiek, który ma odpowiedzieć na Jego wezwanie w sposób całkowicie wolny, może niestety dokonać ostatecznego wyboru odrzucając Jego miłość i Jego przebaczenie, pozbawiając się na zawsze radosnej z Nim komunii. Na tę tragiczną sytuację wskazuje doktryna chrześcijańska, kiedy mówi o potępieniu albo o piekle. Nie chodzi tu o karę nałożoną przez Boga z zewnątrz, lecz o realizację przesłanek stawianych w tym życiu przez człowieka. Tego wymiaru nieszczęścia, który zawiera w sobie owa niejasna sytuacja, można w jakiś sposób domyślać się w świetle niektórych naszych straszliwych doświadczeń, które czynią z życia, jak to się mówi, piekło. W znaczeniu jednak teologicznym piekło jest czymś innym. Jest ostateczną konsekwencją samego grzechu, który zwraca się przeciwko temu, który go popełnił. Jest to sytuacja, w której ostatecznie znajduje się ten, kto odrzuca miłosierdzie Ojca, nawet w ostatniej chwili swego życia. Aby opisać tę rzeczywistość, Pismo Święte posługuje się językiem symbolicznym, który stopniowo będzie nabierał konkretnych treści. W Starym Testamencie objawienie nie rzuca jeszcze pełnego światła na sytuację zmarłych. Najczęściej bowiem uważano, że zmarli gromadzą się w Szeolu, miejscu ciemności, w dole, z którego nie ma wyjścia, w miejscu, gdzie nie jest możliwe wielbienie Boga. Nowy Testament rzuca nowe światło na sytuację zmarłych, zapowiadając zwłaszcza, że Chrystus przez swoje zmartwychwstanie pokonał śmierć i objął swoją wyzwoleńczą mocą także królestwo umarłych. Odkupienie pozostaje jednak ofertą zbawienia, którą człowiek ma przyjąć w całkowitej wolności. Dlatego każdy będzie sądzony według swoich czynów. Posługując się obrazami, Nowy Testament ukazuje miejsce przeznaczone dla sprawców niegodziwości w postaci płonącego pieca, gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów, jako gehenna ognia nieugaszonego. Wszystko to barwnie przedstawia przypowieść o bogaczu i ubogim Łazarzu, której uściśla się, że piekło stanowi miejsce kary ostatecznej, bez możliwości powrotu lub uśmierzenia bólu. Również Apokalipsa ukazuje obrazowo, że ci, którzy nie znaleźli się w Księdze Życia, zostali wrzuceni do jeziora ognia, przyjmując jakby śmierć drugą. To więc z uporem nie otwiera się na Ewangelię, naraża się na wieczną zagładę z dala od oblicza Pańskiego i od potężnego majestatu Jego. Obrazy, za pomocą których Pismo Święte przedstawia nam piekło, należy właściwie tłumaczyć. Wskazują one na całkowitą frustrację i pustkę życia bez Boga. Bardziej niż miejsce, piekło oznacza sytuację, w której znalazł się ten, kto dobrowolnie i ostatecznie oddalił się od Boga, źródła życia i radości. Katechizm Kościoła katolickiego tak ujmuje dane wiary na ten temat. Umrzeć w grzechu śmiertelnym, nie żałując za niego i nie przyjmując miłosiernej miłości Boga, oznacza pozostać z wolnego wyboru, na zawsze oddzielonym od Niego. Ten stan ostatecznego samowykluczenia się z jedności z Bogiem i świętymi określa się słowem piekło. Potępienia nie należy więc przypisywać inicjatywie Boga, gdyż w swej miłosiernej miłości może On pragnąć jedynie zbawienia istot przez siebie stworzonych. W rzeczywistości to stworzenie zamyka się na Jego miłość. Potępienie polega właśnie na ostatecznym odsunięciu się od Boga, dobrowolnie wybranym przez człowieka i utwierdzonym przez śmierć, która na zawsze przypieczętuje ten wybór. Wyrok Boży ratyfikuje ten stan. Wiara chrześcijańska naucza, że przy możliwości powiedzenia tak lub nie, która cechuje wolność stworzeń, ktoś już powiedział nie. Chodzi tu o stworzenia duchowe, które zbuntowały się przeciw miłości Bożej i zwą się diabłami. Dla nas, istot ludzkich, te ich losy stanowią jakby ostrzeżenie. Jest to ustawiczne przypominanie o tym, by uniknąć tragedii, do której prowadzi grzech, i kształtować naszą egzystencję na wzór egzystencji Jezusa, która przebiegała pod znakiem tak powiedzianego Bogu. Potępienie pozostaje rzeczywistą możliwością, lecz nie dane jest nam poznać bez szczególnego objawienia Bożego, czy i które istoty ludzkie zostają nim skutecznie objęte. Myśl o piekle, a tym bardziej niewłaściwe stosowanie obrazów biblijnych, nie powinna stwarzać psychozy lub trwogi, ale stanowić niezbędną i zbawienną przestrogę dla wolności w ramach prawdy, że Jezus zmartwychwstały pokonał szatana, dając nam Ducha Bożego, dzięki któremu możemy wołać Abba, Ojcze. Ta perspektywa, bogata w nadzieję, jest w nauczaniu chrześcijańskim przeważająca. Wyraźnie odzwierciedla się ona w liturgicznej tradycji Kościoła, jak świadczą na przykład słowa kanonu rzymskiego. Boże, przyjmij łaskawie tę ofiarę od nas, sług Twoich i całego ludu Twego. Zachowaj nas od wiecznego potępienia i dołącz do grona swoich wybranych.
Aż tyle mówi nam tekst audiencji. Wiara w piekło nurtuje, bo i ma prawo nurtować ludzi wierzących. Dlatego na zakończenie chciałbym przytoczyć pytanie, jakie ojcu Jackowi Saliowi zadał pewien człowiek.
Jak pogodzić ze sobą obraz Boga przebaczającego z obrazem Boga Mściciela, który wymierza straszliwą karę grzesznikowi? A po drugie, ja nie wyobrażam sobie, żeby mógł być szczęśliwy w niebie, mając świadomość, że choćby jeden człowiek jest skrajnie nieszczęśliwy. Bo jak mi wiadomo, okaże potępienia wiecznego uczy Kościół, że skrajnie unieszczęśliwia człowieka. Zresztą i Ewangelia mówi, że będzie tam płacz i zgrzytanie zębów.
Chciałbym pokazać, jak bardzo prawda o tym, że ja mogę zmarnować swoje życie i potępić się na wieki, wzbogaca moją wiarę. Wydaje mi się bowiem, że bez tej prawdy moja wiara chrześcijańska byłaby o coś bardzo istotnego zubożona. Ewangelia uczy przecież wyraźnie i wielokrotnie o tym, że człowiek może ściągnąć na siebie wieczne nieszczęście. Idźcie precz, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i aniołom jego. I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Byłaby to nielojalność wobec Ewangelii, gdyby chcieć przycinać jej naukę o potępieniu wiecznym do naszych wyobrażeń o Bożym miłosierdziu. Po pierwsze, prawda o możliwości potępienia wiecznego przypomina mi o pewnych budzących trwogę właściwościach naszej ludzkiej natury. Chodzi tu mianowicie o tajemniczą nieodwracalność naszych czynów już tu na ziemi. Czyny ludzkie nie są w stosunku do samego człowieka czymś tylko zewnętrznym. To nie jest tak, że mogę sobie czynić dobro lub zło zależnie od aktualnego upodobania. Czynione dobro tworzy człowieka, zło nas niszczy. To są procesy o wysokim stopniu nieodwracalności. Człowiek zakłamany nie może z dnia na dzień stać się synem prawdy, a rozpustnikowi niełatwo porzucić grzechy, a nawet jeśli to mu się udało, musi się jeszcze długo napracować, zanim się stanie człowiekiem czystym. Co więcej, możemy wejść w sytuację sprawiedliwości lub grzechu, które w ludzkiej perspektywie wydają się zupełnie nieodwracalne. Przez długie trwanie w dobrym lub złym nastawieniu, a niekiedy nawet przez jakiś jeden, ale szczególnie intensywny czyn bohaterski lub zbrodniczy. Otóż pytanie, czy to jest zgodne z Bożym miłosierdziem, że zło niszczy człowieka niekiedy nieodwracalnie, wydaje mi się bezsensowne. Po prostu taka jest natura zła. Nie zarzucamy na ogół okrucieństwa Panu Bogu, jeśli ktoś skoczył z 5. piętra i złamał sobie kręgosłup. Mimo że jest to kalectwo wyjątkowo ciężkie i w zasadzie już nie do uleczenia. Wręcz przeciwnie, prawda o potępieniu wiecznym pomaga nam głębiej zachwycić się miłosierdziem Bożym. Popadliśmy przecież w zło, ulegliśmy wielkiej katastrofie, śmierć wieczna była sprawiedliwym losem nas wszystkich, bynajmniej nie na zasadzie odwetu, bo niegodziwie byłoby coś takiego Bogu przypisywać, ale z samej natury zła. I oto Bóg w swojej nieskończonej miłości dokonał rzeczy nieprawdopodobnej. Odwieczne Słowo stało się jednym z nas i w rodzinie ludzkiej zajaśniało światło mające moc przemieniać ludzi, przywracać im życie i leczyć z duchowego kalectwa. Abyśmy nie stali się uczestnikami wiecznego potępienia, módlmy się do Boga słowami pieśni słonecznej świętego Franciszka z Asyżu, którego święto wypada 4 października.
Najwyższy, wszechmogący, dobry Panie, Twoja jest sława, chwała i cześć i wszelkie błogosławieństwo. Tobie jednemu najwyższy one przystoją i żaden człowiek nie jest godny wymówić Twego imienia. Pochwalony bądź, Panie mój, ze wszystkimi Twymi stworzeniami, szczególnie z Panem Bratem Słońcem, przez które staje się dzień, nas przez nie oświecać. I ono jest piękne i świecące wielkim blaskiem. Twoim najwyższy jest wyobrażeniem. Pochwalony bądź, Panie mój, przez brata księżyc i gwiazdy. Ukształtowałeś je na niebie jasne i cenne i piękne. Pochwalony bądź, Panie mój, przez brata wiatr i przez powietrze. I chmury, i pogodę, i każdy czas, przez które Twoim stworzeniom dajesz utrzymanie. Pochwalony bądź, Panie mój, przez siostrę wodę, która jest bardzo pożyteczna i pokorna, i cenna, i czysta. Pochwalony bądź, Panie mój, przez brata ogień, którym rozświetlasz noc. Jest on piękny i radosny, i krzepki, i mocny. Pochwalony bądź, Panie mój, przez siostrę naszą, Matkę Ziemię, która nas żywi i chowa. Wydaje różne owoce z barwnymi kwiatami i trawami. Pochwalony bądź, Panie mój, przez tych, którzy przebaczają dla Twej miłości i znoszą słabości i prześladowania. Błogosławieni ci, którzy je zniosą w pokoju, ponieważ przez Ciebie najwyższy będą uwieńczeni. Pochwalony bądź, Panie mój, przez naszą siostrę śmierć cielesną, której żaden człowiek żywy uniknąć nie może. Biada tym, którzy umierają w grzechach śmiertelnych. Błogosławieni ci, których śmierć zastanie w Twojej najświętszej woli, albowiem śmierć druga nie wyrządzi im krzywdy. Chwalcie i błogosławcie mojego Pana i dziękujcie mu i służcie z wielką pokorą. Amen.
Szczególnie przez cały listopad jednoczmy się na modlitwie za zmarłych.
Miłosierny Boże, chwało wiernych i życie sprawiedliwych, Twój Syn Jezus Chrystus odkupił nas przez swoją śmierć i przez zmartwychwstanie otworzył bramy życia wiecznego dla wszystkich ludzi. Zmiłuj się nad tymi zmarłymi, którzy są drodzy mojemu sercu. Daj im, proszę, udział w chwale życia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Naprzód przeboje, młodzi rycerze, do walki z grzechem w swej duszy. Wodzem nam Jezus, w hostii ukryty, z nim w bój nasz zastęp wyruszy. Wodzem nam Jezus, w hostii ukryty, z nim w bój nasz zastęp wyruszy.
Drodzy słuchacze, pod koniec naszej audycji proszę posłuchajcie kilka ważnych ogłoszeń. Dzisiaj obchodzimy uroczystość Chrystusa Króla, a zarazem jest to ostatnia niedziela roku kościelnego. Kończąc kolejny etap naszej wędrówki, kierujemy spojrzenie ku jej celowi, którym jest sam Chrystus. Do Niego należy wszelka władza na niebie i na ziemi. W Nim znajdujemy sens i pełnię naszego życia.
27 listopada przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny od cudownego medalika. Wielu katolików na całym świecie nosi cudowny medalik. Według słów Najświętszej Maryi Panny, wypowiedzianych do Katarzyny Labourre podczas objawienia, ci, którzy noszą cudowny medalik, dostąpią wielkich łask, szczególnie jeśli go będą nosili na szyi. Tych, którzy we mnie ufają, wieloma łaskami obdarzę. W rocznicę objawień członkowie Rycerstwa Niepokalanej mogą uzyskać odpust zupełny. Wszystkim dobrodziejom, przyjaciołom, słuchaczom i biorącym udział w nowennach za modlitwy i złożone ofiary na godzinę różańcową serdecznie dziękujemy.
Niech Bóg Wam w szczególny sposób za to błogosławi.
Na listopad Ojciec Święty podaje nam następujące intencje modlitwy powszechnej. Aby język serca i dialogu przeważał zawsze nad językiem oręża. Rycerstwo Niepokalanej modlić się będzie, aby świadectwo życia rycerzy Niepokalanej było dla wszystkich ludzi nieustannym wezwaniem do świętości.
Wszystkie intencje nadsyłane do nas na listopad włączamy zgodnie z obietnicą do naszych codziennych modlitw i specjalnej mszy świętej sprawowanej w ostatnią niedzielę listopada. Przez cały ten miesiąc Was i Wasze intencje polecać będziemy Bogu Miłosiernemu za wstawiennictwem Matki Bożej Miłosierdzia z ostrej bramy. Miesiąc listopad przeżywajcie jako czas szczególnej pamięci o zmarłych. Pamiętajcie o swoich zmarłych, nawet jeśli nie możecie nawiedzić ich grobów. Zapraszamy Was do wzięcia udziału w trwającej cały miesiąc nowennie za zmarłych, w naszych wypominkach. Modlitwa ta niech będzie wyrazem Waszej wiary i łączność z tymi, którzy odeszli od nas ze znakiem wiary i śpią w pokoju. Zmarli rodzice, dzieci, krewni, przyjaciele i znajomi oczekują naszej serdecznej pamięci i modlitwy, aby dostąpić odkupienia i życia wiecznego w przyszłym świecie.
Pamięć o zmarłych przypominają, że nie żyjemy wiecznie na ziemi. Potrzeba więc sporządzić testament, czyli dokument ostatniej swej woli, który powinien uwzględnić ofiary na msze święte o spokój duszy zmarłego lub zmarłej, a także religijne i kulturalne dzieła Polonii. Prosimy, abyście w testamentach pamiętali również o godzinie różańcowej, by mogła głosić prawdy wiary katolickiej przyszłym pokoleniom Polonii. O dobrodziejach godziny różańcowej Franciszkanie pamiętają w codziennych modlitwach zakonnych, a także we mszach świętych wieczystych.
Wysłaliśmy do Was kalendarze godziny różańcowej na przyszły rok i zaproszenie do wzięcia udziału w nowenie do Dzieciątka Jezus, która rozpocznie się 24 grudnia. W tej nowenie pragniemy polecać opiece Bożego Dzieciątka, Wasze sprawy osobiste i rodzinne, jak również sprawę pokoju na świecie. Wasze intencje, które do nas przyślecie, będziemy przedstawiać Bogu Miłosiernemu w codziennych mszach świętych i przy adoracji żłóbka od Wigilii Bożego Narodzenia aż do Nowego Roku.
Przypominamy, że w godzinie różańcowej możecie zamówić opłatki wigilijne. Ponieważ do świąt Narodzenia Pańskiego nie pozostało już wiele czasu, nie odkładajcie tej sprawy, ale jak najszybciej do nas napiszcie.
Cały czas pracujemy nad promocją ojca Justyna, aby w przyszłości mógł on oficjalnie zostać ogłoszony świętym. Przypominamy, że w intencji ojca Figasa i za wszystkich wspierających jego sprawę oraz za członków Towarzystwa Przyjaciół ojca Justyna 23 dnia każdego miesiąca ojcowie franciszkanie modlą się i odprawiają specjalną mszę świętą.
Godzina różańcowa ojca Justyna to katolicka audycja ewangelizacyjna, która jest nadawana przez radio i internet dla Polonii już 88 lat.
Poprzez nasze pogadanki pragniemy służyć Wam całym sercem i ze wszystkich sił, aby przybliżyć Was do Jezusa Chrystusa i Jego Matki, aby życie Wasze upływało w duchowej radości i pokoju.
Finansowanie programu pochodzi głównie z ofiar, o które prosimy drogą pocztową. Nie mamy żadnych sponsorów ani specjalnych funduszy. Polegamy całkowicie na Waszej ofiarności. Wspierajcie nas modlitwą i ofiarą. Piszcie do nas. Godzina Różańcowa Ojca Justyna, Skrytka Pocztowa 454, Atoll Springs, New York 14010.
Na zakończenie naszego programu przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Bóg Was błogosławi i strzeże. Niech Bóg rozpromieni swoje oblicze nad Wami i obdarzy Was swoją łaską. Niech zwróci ku Wam oblicze swoje i obdarzy Was spokojem. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Kończy się nasza audycja. Dzięki Waszemu wsparciu możemy nadal spotykać się na falach radiowych lub poprzez internet. Możemy wspólnie ewangelizować świat. Z radością zapraszamy Was na nasz następny program za tydzień. Zostańcie z Bogiem, Pokój i dobro wam wszystkim.